Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się we wtorek 18 czerwca. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i przy mikrofonie Janusz Wilczyński. Czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Cieszymy się na to spotkanie, dziękujemy za maile, telefony. Na przykład taki alarmistyczny sygnał otrzymaliśmy pod czujny 510-37-32.
Dzień dobry. Dzwonię w takiej nietypowej sprawie. Na Warszawie budowana jest szkoła, to jest ulica Kredowa. W oknach szkoły ptaki typu jeżyki, jaskółki zrobiły sobie gniazda. Ale ktoś wpadł na pomysł, żeby wrzucić worki foliowe. Worki foliowe mają odstraszyć ptaki. Wczoraj wracałam autobusem i widziałam bardzo dużo ptaków krążących. Nie wiem, czy boją się tych worków. W gniazdach są pisklęta, może już okres lęgowy, to chyba te worki dopiero na zimę albo wczesna wiosna w likwidowaniu gniazd.
Jeżeli jest tak, jak pani mówi, to jest to barbarzyństwo i oczywiście łamanie prawa. I tutaj nie kłania się kodeks wykroczeń, tylko kodeks karny. Dziękujemy za ten sygnał. Od razu, kiedy odsłuchaliśmy pod naszym czujnym numerem tej informacji, przekazaliśmy ją do Straży Miejskiej i do Policji. Czekamy na wiadomości zwrotne w tej sprawie. Nie wolno utrudniać lęgów ptakom, nie wolno blokować dostępu do gniazd. Jest to coś niewyobrażalnego. I mam nadzieję, że taka sytuacja nie ma miejsca, a jeżeli ma, no to zostaną wyciągnięte konsekwencje i oczywiście gniazda, dostęp do nich zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Dzisiaj w audycji kilka tematów. Pierwszym z nich będzie bezpieczeństwo naszych danych w ZUS-ie. Jeden ze słuchaczy przyniósł dokumenty do ZUS-u, no i miał je zapieczętowane w kopercie z adresem konkretnego wydziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a jednak podczas przyjmowania tych dokumentów pan w okienku, mówiąc kolokwialnie, otworzył tę kopertę, przejrzał te dokumenty, następnie kazał jeszcze wypełnić stosowny formularz z tymi wszystkimi wrażliwymi danymi osobowymi. Czy to jest zgodne z przepisami? O tym będziemy rozmawiać już niedługo. Później będą sprawy dotyczące bezpieczeństwa w mieście, chociażby ulicy Kościelnej, gdzie z betoniarki wyciekał na asfalt cement. Co z tym można zrobić? Kto powinien zainterweniować? Wrócimy także do kwestii postoju z włączonym silnikiem, czy Straż Miejska może interweniować, czy też nie. Ale to nie wszystkie tematy, bo od wczoraj powinno być w Szczecinie mniej taksówek. Nie wiem, czy są kolejki do taksówek, dłużej się czeka, ponieważ weszły nowe przepisy dotyczące kierowców taksówek obcokrajowców. Muszą o nim posiadać zaświadczenie o niekaralności, muszą także mieć polskie prawo jazdy. No i co się zmieniło tutaj w Szczecinie, jeżeli chodzi o te przepisy? Jeszcze mamy a propos taksówkarzy pytanie od słuchacza, taksówkarza, który mówi o tym, że niektóre taksówki, szczególnie te na aplikacje, parkują na postojach taksówek, a taksówkarzy w środku nie ma. Nie czekają tam kierowcy tych taksówek wewnątrz, tylko traktują postój taksówek jako parking. Czy jest to zgodne z przepisami? To sobie także dzisiaj w programie wyjaśnimy. Ale to nie koniec. Wrócimy także do imprezy, która odbyła się w Dobrej, w niedzielę. To był festiwal Róż i nasza słuchaczka pisze, że na tym festiwalu Róż, który jest poświęcony pamięci również Elisabeth von Arnim, która ukochała róże, która mieszkała w Rzędzinach, ta arystokratka, okazuje się, ma pomnik w Dobrej, no i pod tym pomnikiem róż nie było w święto róż w gminie Dobra. Mało tego, nasza słuchaczka twierdzi, ciekawe czy to prawda, że zabrakło wątków literackich na tym festiwalu, chociażby czytania fragmentów prozy Elisabeth von Arnim. To jeszcze jeden temat i na zakończenie naszego programu wrócimy do ryneczku w Dąbiu. Jedna z radnych chciała, żeby ten ryneczek z powrotem się pojawił. Czy taki ryneczek będzie? Czy handel rynkowy, taki właśnie jak to kiedyś było w Dąbiu, odżyje? Zobaczymy, będzie informacja o tym w naszej audycji, ale także zapytamy o nieruchomość przy ulicy Gdańskiej. To ogromne, opuszczone gmaszysko, które stoi przy ulicy Gdańskiej, gdy zjedziemy z trasy zamkowej, wyjeżdżając z miasta. Co z tym budynkiem? Opustoszał już dobrych kilka lat temu, no i nic się nie dzieje. Do wyburzenia, na sprzedaż. Jaka przyszłość tej nieruchomości? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz przestroga, apel do rowerzystów.
Dzień dobry, z tej strony Romek, w sprawie rowerzystów na tym stopie. No rowerzyści w ogóle nie przestrzegają, jakby to powiedzieć, przepisów. Jest Armagedon, może tam 10% przestrzega, ale to cienko kłamstwo. Rodzice jeżdżą z dziećmi, bez kasków, na szaro. Rowerzyści, kolorówki widziałem, mają po 20 koła, też na czarno, poładnie wyglądają. Tylko być widocznym, być bezpiecznym. Kupi kask, może uratować komuś życie. No ale to co tam? No, ja nie będę leżał na ujoniu. Pozdrawiam serdecznie, Radio Szczecin. Trzeba promować to, żeby każdy uważał na drodze, po to ułamki sekund i 6 miesięcy w szpitalu lub ewentualnie na cmentarzu. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy za ten apel, apelujemy do wszystkich rowerzystów i korzystających z urządzeń transportu osobistego. Używajmy kasków, to naprawdę jest ratowanie życia, często bo urazy głowy są najpoważniejszymi przy wypadkach komunikacyjnych. A teraz jeszcze bezpieczeństwo pieszych przy Kastoramie. Wydaje nam się, że przy ulicy Ku Słońcu, bo niedawno tam jechałem i żadnego wymalowania znaków poziomych nie widziałem.
Dzień dobry, Soroka Janusz. Chciałbym poinformować, że przy wjeździe do Kastoramy nie ma pasów pomalowanych i jest niebezpieczeństwo. Samochód nie zatrzyma się, ponieważ nie widać pasów, a ludzie, klienci przechodzą. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Zgłosimy komu trzeba w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, aby takie znaki poziome się tam pojawiły. A teraz wracamy do audycji poprzedniej. Kwestia parkomatów. Czy we wszystkich parkomatach w Szczecinie można płacić kartą? No, w wielu z tych urządzeń przynajmniej wymagane jest także posiadanie, jeżeli nie mamy karty albo nie lubimy z niej korzystać, drobnych. Jest to pewne utrudnienie, ale jak to jest z tą kartą?
Dzień dobry, stała słuchaczka Radio Szczecin, Marta. Otóż nieprawdą jest to, że w każdym parkomacie można zapłacić kartą w Szczecinie. Podam dwa przykłady. W parkomacie przy ulicy Śląskiej, pomiędzy Placem Grunwaldzkim a ulicą Jagiellońską, po prawej stronie jest parkomat. Tam w ogóle nie można płacić kartą, nigdy nie można było, tylko monetami. Natomiast podobna sytuacja jest przy ulicy Jagiellońskiej pomiędzy skrzyżowaniem ze Śląską a tym placem, gdzie jest pomnik Koloniego. Też jest sytuacja taka, że od strony lewej, tam gdzie jest parkomat, tuż przed cukiernią Kocha, nigdy nie można było płacić kartą i to nie jest tak, że to były jakieś chwilowe zakłócenia, natomiast w takim samym parkomacie po drugiej stronie ulicy taka płatność już była normalnie honorowana, więc nie jest prawdą, że w każdym parkomacie można zapłacić kartą. W niektórych parkomatach nawet jest zablokowane na możliwość włożenia karty do tego czytnika. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo za tę informację. Koledzy moi za szybą, Mariusz Tałekowski i Sławek Orlik, to światowi ludzie. W Monachium otóż jest tak z parkomatami, że trzeba wrzucać monety i uruchomiono ostatnie aplikacje, ale na kartę nie działają. Z kolei w innych polskich miastach, w Poznaniu, w Przemyślu, monety święcą triumf. W Poznaniu nie we wszystkich parkomatach, ale zależy to od położenia. No, czekamy na XXI wiek w Szczecinie, nie mamy się co oglądać na innych. Powinno być tak, że wszędzie powinny być i monety, jak ktoś chce, i karty, i oczywiście aplikacje jak najbardziej też są u nas przecież i można z nich korzystać. 12.13, czas reakcji. Zanim przedstawię gościa, jeszcze cykl świateł, ulica Jana Skolna. Skrzyżowanie z jaką ulicą?
Dzień dobry, Michał z Szczecina z tej strony. Dzwonię w sprawie organizacji ruchu skrzyżowanie ulic Jana Skolna, Filika i tam jest przecina Jądibuła i Emili Plater. Z tego co się dowiedziałem, aczkolwiek to jest gdzieś zasłyszane, dokonano tam zmiany czasu trwania świateł drogowych i od pewnego czasu, może to już jest od 2 tygodni, mamy do czynienia ze sporymi korkami zarówno rano, jak i po południu właśnie na tych skrzyżowaniach. jeżdżę tam codziennie rano i wieczorem. Szczerze mówiąc, przed tą zmianą, o ile ona faktycznie się zadziała, no to wygląda, że tak było, nie spostrzegłem, żeby inne ulice dochodzące do tego skrzyżowania były zakorkowane. Zastanawiam się, że jeżeli ta zmiana nastąpiła, to z jakiego powodu, bo mam wrażenie, że doszło zmiany tylko po to, żeby dokonać zmiany. Teraz w tym momencie przed chwilą jechałem z ulicy Jana Skolnej już przed restauracją Porto Grande już stoi korek i to samo jest z drugą stronę. Rano również trzeba gdzieś tam uciekać w inne uliczki, żeby jakoś sprawniej przejechać. Tam są zatory potężne. Czy można sprawdzić, czy tam ta zmiana faktycznie zaszła? Jeśli zaszła, to z jakiego powodu? Bo zakładam, że pewnie czegoś nie wiem i stąd mogła ta zmiana zajść. Dziękuję.
Dziękujemy, sprawdzimy, pozdrawiamy i przypominamy czujny 510-37-32. A teraz pod drugim numerem telefonu gość 510-37-36. Pan Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry słuchaczom.
Pan nas pozdrawia dzisiaj z Koszalina. Słyszałem, że tam krew można oddać w okolicach ZUS-u w Koszalinie.
To prawda, dokładnie przed siedzibą ZUS-u w Koszalinie. Tak, stoi krwiobóz do godziny 14. Jeśli ktoś chciałby się podzielić tym darem życia, niewątpliwie, to zachęcam.
No to zachęcamy i teraz słuchamy.
Adam Czasak, dzwonię z miasta Szczecin. Dzisiaj składałem dokumenty do ZUS-u. Były ładnie zapakowane w kopercie, a pan, który przyjmuje dokumenty tam w dziale obsługi klienta, kazał mi wyjąć dokumenty, wypełnić oświadczenie, gdzie musiałem wpisać swoje dane personalne, łącznie z numerem PESEL, z adresem zamieszkania, ze wszystkim. I tak po prostu mu to oddałem, bez żadnego potwierdzenia przyjęcia dokumentu. I wszyscy mają wgląd do moich danych personalnych, osobistych, ile zarabiam, gdzie pracuję. Ja się zastanawiam, gdzie jest nasze RODO. Dziękuję.
Dzień dobry. No właśnie, panie rzeczniku, dziękujemy. Gdzie jest nasze RODO, pyta słuchacz, ale chyba jest bezpieczne.
Znaczy, sposób oczywisty, jeżeli nasz klient przyniósł dokumenty. Trudno mi powiedzieć, czego dotyczyły. Tak myślę, że to mogła być kwestia złożenia wniosku o ustalenie prawa do jakiegoś świadczenia długoterminowego, może na przykład emerytury. Zacznę od tego, że pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do przetwarzania danych naszych klientów.
Również taki, który przyjmuje te dokumenty, prawda? W okienku, mówiąc kolokwialnie.
Tak, oczywiście jest do tego uprawniony, to po pierwsze, i jednocześnie jest też zobowiązany do bezpiecznego, mówiąc kolokwialnie, posługiwania się tymi danymi w oparciu o przepisy ustawy, też innych przepisów, między innymi rozporządzenia RODO, więc tutaj pracownicy na pewno, bo jest to u nas temat bardzo ważki i bardzo istotny i od wielu lat go praktykujemy, no bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych przetwarza bardzo duże ilości danych na różnych płaszczyznach, danych różnego rodzaju, tych wrażliwych, bardziej wrażliwych, ale wracając do meritum, więc ten pracownik to prawidłowo postąpił. Co więcej, też działając w dobrej mierze, bo skoro dokumenty były w kopercie, to na pewno sprawdził od razu, czy czegoś nie brakuje, żeby nie kłopotać też naszego klienta, bo musi uzupełnić jakieś kwestie formalne. Przyjął też od razu oświadczenie, więc tutaj działanie jest jak najbardziej prawidłowe. Pracownik sprawdził, czy niczego nie brakuje. W tym wypadku nie wiem, ale może i też zasugerował jakieś dodatkowe kwestie, przekazał informacje. No najważniejsze, że od razu sprawdził, czy ten wniosek, bo ja jednak zakładam, że to był wniosek o ustalenie prawa do świadczenia długoterminowego, tym bardziej, że słuchacz wspomniał o dokumentach potwierdzających zarobki, czyli to może być jeszcze przed 99 rokiem. Te dokumenty, które potwierdzają nasze zatrudnienie i na podstawie tych dokumentów też jest ustalona wysokość świadczenia. No w każdym razie sprawdził, przyjął oświadczenie, więc tutaj też takie działanie w dobrej wierze,
żeby pokwitowanie, panie rzeczniku, jest wydawane na prośbę klienta, czy powinno być zawsze pokwitowanie przyjęcia pewnych dokumentów przez urzędnika ZUS?
Znaczy w momencie, kiedy ten wniosek jest zarejestrowany w systemie, nie wiem, czy tutaj, no nie zawsze trudno jest odnieść się tak jednoznacznie do sytuacji, której nawet nie przedyskutowałem z pracownikiem sali, pod warunkiem oczywiście, żeby kojarzył tę sytuację, ale oczywiście, jeżeli klient chce potwierdzenie złożenia wniosku, takie potwierdzenie otrzyma, ten wniosek jest od razu w systemie rejestrowany i zapewniam, że zgodnie z zasadami przepisów ustawowych i też przepisów szczególnych, przepisów dotyczących oczywiście przetwarzania danych i też obchodzenia się z tymi danymi. My mamy wewnętrzne procedury. Te dokumenty są w uprawnionych rękach, w rękach pracowników, którzy mają uprawnienie do przetwarzania danych. To jest najistotniejsze i wiedzą, jak powinni się z nimi obchodzić. No, w jakimś sensie rozumiem reakcję klienta, który pewnie pieczołowicie zapakował dokumenty w kopertę, ale skoro je przyniósł i chciał je złożyć osobiście, to w sposób naturalny pracownik sprawdził, co to są za dokumenty.
Tak jest. I składamy dokumenty i one trafiają od razu do systemu, więc nie ma tutaj obaw, jeżeli nie otrzymamy potwierdzenia, złożenia, że one gdzieś w tym systemie nie będą ulokowane, bo od razu tak, urzędnik musi je wpisać, rozumiem, tak, do rejestru. Tak.
Oczywiście pamiętajmy, że u nas wizyta klienta jest rejestrowana, jest konkretna godzina. Wiemy, o której godzinie był przyjęty klient. Potem korzystając z identyfikatorów numerycznych można też sprawdzić dokładnie, czy mówimy o tej konkretnej osobie. Tutaj przynajmniej z tego, co relacjonował klient, wszystko z naszej strony było prawidłowe, a jest to w sposób naturalny, no, oczywiste, że sprawdzamy, jeżeli to jest wniosek o ustalenie prawa do emerytury, no to pracownik sprawdził od razu, czy on jest kompletny, czy czegoś nie brakuje, przyjął oświadczenie, co potwierdził klient.
Mam w takim razie nadzieję, że nasz słuchacz został uspokojony. Bardzo dziękuję, panie Karolu, i życzę, żeby dużo ludzi przyszło na to oddawanie krwi w Koszalinie przed siedzibą ZUS-u.
Też sobie tego życzę, tym bardziej, że oddając krew też nie wiemy, czy my kiedyś, albo nasi bliscy nie będą potrzebowali krwi. Więc to jest taki swoisty barter.
Pan Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Szczecinie. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. 12:21. Wczoraj na naszej antenie gościł kot Gacek za sprawą telefonu słuchacza. Ciekawego telefonu. Warto go przypomnieć w skróconej wersji, bo pod nim pojawił się jeszcze komentarz, którego także teraz wysłuchamy.
Stanisław ze Szczecina, stały słuchacz. Taka drobna sprawa, nie jako problem, tylko jako pewna sytuacja szersza, mianowicie kot Gacek. Kot Gacek był zwierzątkiem niezależnym, najwyraźniej nie należącym do nikogo. Oczywiście z takich aspektów negatywnych to nabiera uwagi, był dokarmiany nadmiernie, owszem. I teraz najciekawsza sprawa, jakieś osoby związane pewnie z ochroną nad zwierzętami, z opieką nad zwierzętami, uzurpowały sobie prawo do zagarnięcia kota z ulicy pod szlachetnym oczywiście pretekstem, że będzie mu lepiej, że będzie odchudzony, bo wiadomo, że ci państwo lepiej wiedzą, co jest dla kota właściwe, a co nie. No i po prostu tak autorytatywnie, przypuszczalnie, jak pamiętam, wzięto go do domu, jest tam trzymany i deklaratywnie jest mu dobrze. Powiem tak, jest to taki płaszczyk, ładnie to wszystko ubrane w słowa, oczywiście, tak jakbym polityków słuchał. Wszystko jest szlachetne, wszystko piękne, my tu wiemy lepiej, co trzeba robić, a wy ludzie słuchajcie i nas podziwiajcie. Powiem tak, nie podoba mi się to, oczywiście podłoże ma dobre i tak dalej, natomiast nie jest to w porządku w stosunku do miasta, w stosunku do wizerunku i w stosunku do mieszkańców i sympatyków. Można to było załatwić bardziej elegancko, a na pewno nie tak autorytatywnie i tak po prostu bez oglądania się na innych.
Dzień dobry, Janusz ze Szczecina. Mowa była wczoraj o kocie Gacku. Zgadzam się w pełnej rozciągłości z tym panem, co dzwonił. Ostatnia audycja o tym kocie odbyła się 27 marca, bo sprawdziłem w archiwum przed Wielkanocą. Tamte dwie panie opiekunki zapewniały, że kot Gacek się nudzi. No ja nie dziwię, że się nudzi, skoro to był kot wolnożyjący. Przypomnę, że do tego kota przyjeżdżali nawet ludzie z USA czy Japonii. Tak cieszył się sławą. Sama Katarzyna Wielka nie rozsławiła tak naszego miasta jak nasz czarno-biały otyły przyjaciel. Bo nie oszukujmy się, ale z czego nasze miasto niby słynie? jako wioska tramwajów bezmotorniczych, czy może ze słabej gry pogoni Szczecin. Ale wróćmy do meritum. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, o co chodzi. Otóż nasz futrzany przyjaciel został zmonetyzowany. Były wcześniej już tam z nim kubki, koszulki do kupienia w internecie. Teraz te panie organizują co jakiś czas zbiórki. No ostatniej zebrano bodajże 15 tysięcy złotych. Tutaj pytanie do Szczecinian. Czy wyrazili oni zgodę na to, aby kot tak nagle zniknął, aby ktoś na boku robił sobie geszef? Panie korzystają ciągle ze sławy tego kota, na którą to sławę w ogóle nie zapracowały.
Dziękujemy za tę opinię. Mam inną, ale dla nas ważne jest, żeby przedstawiać różne punkty widzenia. TOS, bo to od tej organizacji mowa, to TOS właśnie zabrał z ulicy, czyli Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Gacka. Zastał kota grubego, z chorymi zębami i w ponurym nastroju, przekarmianego, i rzeczywiście z jego sławy korzystali okoliczni kupcy. Kot wolno żyjący, to się pojawia w polskim systemie prawnym, to jest dziwne, bo jest to w gruncie rzeczy kot bezdomny, ale rzeczywiście koty wolno żyjące generalnie powinny żyć tam, gdzie żyją, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś zapewni młodemu kotu dom, to jest to dla niego o wiele lepsze i właściwe miejsce. Miejsce kota nie jest na ulicy, gdzie były także dla niego różne zagrożenia. Co do tego drugiego pana, to nie za bardzo kocha pan nasz Szczecin, który jest coraz piękniejszy i sławić się może chociażby pięknymi bulwarami, wałami Chrobrego, może się także podobać na jasnych błoniach, może się podobać także tym, że ma tyle wody wokół siebie. Teatr Współczesny w Szczecinie rozsławiał ostatnio i mam nadzieję, że tak będzie dalej, pomimo że Jakub Skrzywanek opuszcza nasze miasto, że teatr będzie nas rozsławiał. Mamy filharmonię, więc naprawdę warto na to miasto spojrzeć nieco życzliwie, a skoro wywołane do tablicy są panie z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, no to porozmawiamy o kocie Gacku, chociażby w jutrzejszym programie. Zapraszam panów sceptycznych, tych, którzy mówią o monetyzacji tego kota i przyrównuje jeden z panów TOS do polityków. No, jak to jest, to już oczywiście decyzja naszych słuchaczy. Czekamy na komentarze przed jutrzejszą, mam nadzieję, audycję z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Czujny 510 37 32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. A teraz wracamy do spraw betoniarek na ulicy Kościelnej.
Mam prośbę do czasu reakcji o rozwiązanie problemu z zanieczyszczaniem notorycznie w tym tygodniu już po raz trzeci ulicy Kościelnej przez betoniarki wywożące beton z węzła betonowego firmy Cemex, znajdującego się na ulicy Kolejowej w Szczecinie. Otóż sprawa była zgłaszana od kilku tygodni do Straży Miejskiej, a także na numer alarmowy 112, że wyjeżdżające betoniarki z tej firmy są notorycznie przeładowane i rozlewają beton na niebezpiecznym łuku drogi na ulicy Kościelnej. Po prostu służby nic sobie z tym nie robią, firma dalej ignoruje, po prostu cały czas notorycznie jest wylewany ten beton na tej ulicy. Jest niebezpiecznie, ponieważ jest tam wysypane również z tego betonu duszywo. Pojazd, który jedzie za drugim pojazdem, może liczyć, że zostanie mu wybita szyba. Dlatego bardzo proszę o interwencję, ponieważ po kilku dobrych tygodni zgłaszam to na Straż Miejską i niestety jest to bez jakiegokolwiek efektu.
Dziękujemy bardzo, a przy naszym telefonie pani Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Bardzo
czy serdecznie. Był tam państwa patrol i czy Straż Miejska może w takich przypadkach, jak właśnie rozlewający się beton z betoniarki, skutecznie interweniować? Czy tu raczej policja?
Tutaj policja, ponieważ jest to wykroczenie dynamiczne, dlatego że możemy, jest taki artykuł, zanieczyszczenie dróg publicznych, ale jest wprost wskazane, kto zanieczyszcza. Zatem tym zanieczyszczającym jest kierowca, a Straż Miejska tylko w jednym przypadku może zatrzymać kierowcę. Przypominam, że jest to wjazd za znak B1, czyli zakaz ruchu w obu kierunkach. Pozostałe wykroczenia z ustawy prawo ruchu drogowym to są wykroczenia statyczne w gestii Straży Miejskiej. Zatem tutaj w trakcie tego procederu wyjeżdżania i rozlewania betonu na drogę publiczną my nie możemy takiego kierowcy zatrzymać. spłynęły do nas, potwierdzam, dwa razy takie zgłoszenia i żeby nie pozostać zupełnie bez odpowiedzi na ten apel, sprawdziliśmy, udaliśmy się do kierownika budowy i tylko tyle mogliśmy zrobić, żeby zwrócić im uwagę na to, co się dzieje, ale nie mogliśmy podjąć działań sankcyjnych. Kolejny raz to zgłoszenie, kiedy do nas wpłynęło, tutaj już skierowaliśmy pismo, merytoryczne pismo ze wskazaniem, musimy wskazywać, bo policja doskonale o tym wie, ale zostało to przekazane do policji, ponieważ mają większe możliwości i nie muszą oczekiwać tak jak strażniska, aż kierowca się zatrzyma i wtedy my możemy go rozliczyć, tylko już w trakcie jazdy z przepełnioną tą betoniarką wylewającym się płynnym betonem może zainterweniować. Ale przy okazji jest tutaj też kwestia właśnie tego załadunku. To już kompletnie jest poza naszymi kompetencjami. Myślę, że tutaj ja tylko tak domniemywam, że być może Inspekcja Transportu Drogowego mogłaby coś na ten temat powiedzieć, jeżeli ta betoniarka faktycznie jest ponad normę załadowana, czy może być w transporcie właśnie w taki sposób użytkowana.
A czy to tak taki beton wylewający się na jezdnię, to nie jest sytuacja podobna jak betoniarki czy inne samochody ciężarowe wyjeżdżające z budów i nanoszące błoto? Bo w takich przypadkach, o ile pamiętam, państwo interweniujecie.
Tak. Ale to jest zupełnie inna podstawa, bo tutaj jest nieutrzymywanie w należytym stanie zjazdów z budów. I my wtedy interweniujemy, bo wiemy, że taki pojazd wyjeżdża z budowy z zabłoconymi kołami. I my wtedy interweniujemy u kierownika budowy i zwykle to on ponosi konsekwencje, że dopuścił pojazd nieoczyszczony, bo jest obowiązek wyczyszczenia maszyny przed wyjazdem na drogę publiczną, ale tutaj jest mowa tylko o zjeździe czy wyjeździe z budowy na drogę publiczną.
Czyli w przypadku betoniarki, z której wycieka beton na jezdnię, interwencja policji jest jak najbardziej.
Dokładnie, tym bardziej, że my przekazaliśmy i wczoraj naczelnik nawet z oddziału jurysdykcyjnie podlegającemu pod ten teren wskazany tutaj, czyli ulica Kościelna i Kolejowa, przekazał do komisariatu nad Odrą pismo, ale też przeprowadził rozmowę telefoniczną. Policja zobowiązała się do tego, żeby się tym tematem zająć, no żeby nas wesprzeć.
Wróćmy do telefonu z początku audycji. Sprawa jeżyków, czy też jaskółek, które założyły sobie gniazda na nowym budynku przy oknach przy ulicy Kredowej. Tam szkoła, kończy się już budowa. No i właśnie, pani twierdzi, że tam pojawiły się jakieś woreczki foliowe, które mają te jeżyki przepłoszyć. No ale to już jest okres lęgowy. Pisklaki są w gniazdach i jest to po prostu przestępstwo. Proszę powiedzieć, czy pani udało się coś ustalić, czy Boże, był tam patrol Straży Miejskiej?
Ja dopiero przekazałam ten sygnał, ponieważ pierwszy raz do nas ta informacja dotarła właśnie przez pośrednictwo radia. Do nas nikt nie zgłosił takiego problemu, czy takiego podejrzenia o popełnienie, jakby nie było. Jest to przestępstwo, znęcanie się nad zwierzętami, czyli już przepisy karne, ale my takiego sygnału nie dostaliśmy. Ja to sprawdziłam, zatem jest to pierwszy sygnał, który dzisiaj otrzymałam. Przekazałam to też do oddziału północ, zostanie to sprawdzone. Też niestety nie jest to w ramach kompetencji Straży Miejskiej. Bardzo nie lubię mówić o tym, że czegoś nie możemy zrobić, ale tak stanowi prawo. My się zajmujemy wykroczeniami, przepisy karne, przestępstwa są w gestii policji, ale oczywiście patrol sprawdzi, co jest na rzeczy, czy faktycznie takie zaślepianie, czy uniemożliwianie, czy odstraszanie ptaków od własnych gniazd, jeśli takowe są, ma miejsce i wtedy na pewno tą sprawę przekażemy policji. Dzisiaj patrol ma się tam udać. Ja dosłownie z pół godziny temu przekazałam to do oddziału. Mają to sprawdzić, jak wygląda sytuacja na ulicy Kredowej. Tylko szkoda, że zamiast właśnie nagrywać do radia czy wysyłać sygnały, ktoś nie zadzwonił bezpośrednio do nas, bo ta reakcja mogłaby być szybsza. Moglibyśmy już zapobiec ewentualnemu popełnianiu takich karygodnych czynów.
My oczywiście przekazaliśmy także sprawę szczecińskiej policji i też czekamy na informację zwrotną. Mam nadzieję, że ta interwencja policjantów będzie szybka, dlatego że sprawa dotyczy życia małych jaskółek albo jeżyków. I teraz jeszcze wracamy do sprawy z wczoraj. Chodzi o samochody z włączonym silnikiem. Posłuchajmy.
Dzień dobry, stary słuchacz Andrzej. Korzystając z obecności pani rzecznik Straży Miejskiej, chciałbym się zapytać, czy Straż Miejska może reagować na warczące samochody na ulicy przez kilka godzin, bo któregoś razu dzwoniłem i pani dyżurna stwierdziła, że ich to nie dotyczy, tymi sprawami zajmuje się policja. Jak zadzwoniłem na 112, to pani mnie zapytała, a czym warczy? Dziękuję, tyle chciałem.
Dziękujemy bardzo. Jeżeli stoimy, to silnik może być na postoju włączony do minuty. Czy tutaj strażnicy miejscy mogą interweniować?
Niestety nie. I znów artykuł, który pozwala na podjęcie działań interwencji, znajduje się w ustawie Prawo o ruchu drogowym w dziale warunki używania pojazdów w ruchu drogowym i nie ma go w zakresie uprawnień Straży Miejskiej. Nie mamy tego w zakresie swoich obowiązków ani kompetencji. Zatem policja, nie Straż Miejska, może ukarać kierowcę za pozostawienie pojazdu z włączonym silnikiem powyżej jednej minuty, ale mówimy tutaj o pozostawienie tego pracującego silnika, bo rozumiem, że to, o co dopytywała dyżurna policji, to był pracujący silnik warczący, tak? No bo nie ma innej możliwości, co mogłoby tam warczeć. Zatem tylko dotyczy to terenu zabudowanego, ponieważ włączony silnik na postoju poza terenem zabudowanym nie może być podstawą do ukarania kierowcy. W terenie zabudowanym jak najbardziej, ale również jest to w gestii policji, a nie Straży Miejskiej.
Dziękujemy za te informacje. Pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin, pozdrawiamy.
Pozdrawiam, do usłyszenia i dziękuję.
12.35, także jesteśmy wdzięczni. Za chwilę kolejny gość, ale najpierw telefon.
Dobry, mam na imię Antoni, jestem taksówkarzem. Codziennie wyjeżdżam do pracy na postój taksi około 8 rano. I nie można stanąć na postoju, ponieważ postój jest zajęty przez Uber, Bolt i City Taxi. Tak jest codziennie. Te taksówki stoją na postoju i blokują postój, a w żadnej taksówce nie ma kierowcy. Stojąc na postoju, aby nie płacić za parking. Stoją nieraz cały dzień. Nie wiem, jak to zrobić, ale jest od tego Straż Miejska i policja. Zakładać blokady i karać. A może tak będzie lepiej. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dzień dobry, mówimy naszemu gościowi. Jest z nami pan Zbigniew Jakubcewicz, szczeciński taksówkarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Czy taksówkarze mogą parkować na postojach swoje auta i potem sobie gdzieś pójść i takie auto stoi jak na parkingu na postoju taksówek? Czy to jest zgodne z prawem?
W zasadzie nie, ale tutaj jest bardzo skomplikowany, czy powiedzmy trudny do przemyślenia przepis, ponieważ nie ma faktycznie zakazu, nie ma żadnych regulaminów, jednakże jest coś takiego jak nieprzestrzeganie oznakowania. A więc postój taksi to jest postój dla taksówek i oczywiście w domniemaniu dla taksówek, które są gotowe wykonać kurs, a więc są wolne. Natomiast taksówka, która stoi na postoju i nie ma kierowcy, ja pomijam, żeby skoczył kupić bułki w sąsiednim sklepie, ale po prostu stoi sobie zaparkowana, no stoi sprzecznie z zasadą, jak to miejsce jest oznakowanie. To jest postój dla taksówek, które mają pracować, a nie dla każdej, która ma koguta na dachu.
Czyli w zasadzie nie powinien taki widok nas nie zaskakiwać. Taksówka bez taksówkarza na postoju to nie jest dobry widok. Podobno są miasta w Polsce, gdzie nawet są zakładane blokady, ale nie w Szczecinie, tym taksówkom, które stoją na postoju bez taksówkarza w środku.
No w Szczecinie to ja blokady widziałem, owszem, na postoju, nawet raz to było trochę zabawne, bo 3 samochody miały blokadę, ale to nie były taksówki, które sobie stanęły na postoju, a chyba Straż Miejska miała akurat nadmiar dostawy blokad, no to pojechała w ten sposób. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, jak to ma w zasadzie wyglądać. No ja osobiście, jeżeli widzę tego typu sytuację, a jest to postój w centrum miasta, taki nazwijmy to strategiczne, nie wiem, pod Kaskadą na przykład, to dzwonię do Urzędu Miasta, Wydział Taksówek i z tego, co widzę, to oni raczej bardzo ładnie reagują, bo się 2 razy zdarzyło, że Straż Miejska w tym momencie podjechała, no naprawdę bardzo, bardzo szybciutko.
No to miejmy nadzieję, że to takie incydentalne przypadki i nie będzie ich więcej. A teraz panie Zbyszku, zapytam o sprawę, czy mamy taksówkarski Armagedon, bo były takie zapowiedzi, że w Szczecinie z dnia na dzień zniknie prawie 40% taksówek, bo od wczoraj obowiązują nowe przepisy i właśnie od wczoraj te 40% taksówek miało w Szczecinie zniknąć, bo chodzi o to, że świadczący usługi, czy to pod szyldem znanych korporacji, czy też aplikacji Bolt, Uber i FreeNow, mieli czas do końca marca na przedstawienie dokumentów orzeczenia lekarskiego, psychologicznego, zaświadczenia o niekaralności oraz polskiego prawa jazdy, ale tam było vacatio legis i te przepisy nowe, że to polskie prawo jazdy jest obowiązkowe, a co za tym idzie, te właśnie orzeczenia lekarskie, psychologiczne mają być obowiązujące i są obowiązujące od wczoraj. Czy pan zaobserwował, że jest jakieś większe wzmożenie i dłużej się czeka na taksówki? Jest z tym problem?
No trudno mi to stwierdzić po jednej dobie trwania tego przepisu, ale tak na marginesie to na pewno nie 40% zniknie taksówek z ulic naszego miasta, ponieważ spora część z tego to były tak zwane martwe taksówki, których w zasadzie już nie było, czyli po prostu ktoś zrezygnował z jazdy taksji, a nie zgłosił o tym i ma cały czas aktywną licencję, ktoś może miał 2-3 samochody, sprzedał jeden, a też tego nie zgłosił. Ja sądzę, że tak naprawdę ubędzie jakieś 20, góra 25%, co też powinno poprawić sytuację dla normalnych taksówkarzy, powiedzmy, nie?
A czy te przepisy, które wprowadzono, są pana zdaniem dobre, szczelne? Czy coś tutaj budzi pana wątpliwości albo obawy, albo warto by było zapytać, jak te przepisy będą egzekwowane, czy to Urząd Miasta, czy to Inspekcja Transportu Drogowego? Bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach.
Znaczy, no przepisy są we właściwym kierunku, tylko no problem polega na tym, co pójdzie za tymi przepisami. Jeżeli ktoś nie zdał, na przykład jakaś firma, która powinna zdać kilka wypisów licencji na kilka samochodów, no bo nie ma kim jeździć, a więc nie powinny taki wypis być aktywny, a mimo to będzie sobie ktoś jeździł bez żadnych dokumentów, to jednak no, te osoby musiałyby być taksówki kontrolowane na mieście. Jeżeli nie będzie kontroli, w jaki sposób te przepisy się wdrożyły, no to kompletnie to nic nie zmieni. Natomiast jeżeli faktycznie ITD zacznie kontrolować z głównym nastawieniem na Bolta, na Ubera, bo no, z pełnym szacunkiem, ale tam jest najwięcej, może być nieprawidłowości, nie twierdzę, że tylko tam, wśród normalnych taksówkarzy też zdarzają się przypadki, że ktoś stracił prawo jazdy czy licencję, a mimo to próbuje jeździć, no ale jest to minimalny procent. Tam rzeczywiście może być dosyć dużo osób, które nie będą miały prawa jeździć, a będą próbowały. Kwestia kontroli.
To w takim razie zapytamy o te kontrole Inspekcji Transportu Drogowego, zapytamy w Urzędzie Miasta, czy jest współpraca z inspekcją i z policją w tym zakresie egzekwowania tego nowego prawa. Bardzo panu dziękuję i szerokiej drogi. Pan
Zbigniew Jakubcewicz. Jeszcze może na końcu jedno tego krótkie zdanie. No, te kontrole są o tyle robione w sposób no, nie najlepszy w Szczecinie, że nagle jest akcja, dzisiaj robimy taksówkarzy, więc jeżeli taksówkarze zauważą, że jest rzeczywiście no, nadmiar aktywności w kierunku taksówkarzy na postojach, to ci, co mają nie w porządku, zjadą do domu. Taksówkarze powinni być kontrolowani po kilkunastu dziennie, codziennie, a nie nagle jednego dnia robimy super akcję i wtedy nikogo nie możemy wyłapać.
No do takiej idealnej sytuacji dążymy. Bardzo dziękuję. Pan Zbigniew Jakubcewicz, taksówkarz, pozdrawiamy.
Proszę uprzejmie, dziękuję, miłego dnia.
Miłego dnia, 12.41, czas reakcji. Teraz mail od naszej słuchaczki, która pisze tak. Przedwczoraj, w Dobrej, odbywał się festiwal róż poświęcony Elisabeth von Arnim. Jeśli ktoś czytał powieści tej autorki, wie, że Elisabeth była osobą, która najbardziej ceniła sobie przyrodę i samotność. Oczywiście do tego wszystkiego była wspaniałą pisarką, która swoją karierę literacką zaczęła właśnie w okolicach Dobrej, czyli w Rzędzinach, wtedy na Sennheide. Tymczasem w programie imprezy mnóstwo tańca, pięknych strojów i tylko literackiego dorobku Elisabeth von Arnim zabrakło. Rozumiem, że to impreza dla mieszkańców i musi dziać się wiele i różnorodnie. Są piękne róże, które tak kochała. Wymienia się jej nazwisko i to też jest cenne, bo być może ktoś zainteresuje się jej twórczością. Jednak danej twórczości zabrakło. A przy pomniku Elisabeth von Arnim w Dobrej, tuż obok Urzędu Miasta, w niedzielę nie było nawet pół róży. Donice obok autorki, jedna pusta, a w drugiej bratki. Wciąż mi tu czegoś brakuje, napisała słuchaczka, miłośniczka twórczości Elisabeth von Arnim. No i przysłała zdjęcie. Rzeczywiście zamiast róż tutaj widać w takim klombie obok ławeczki, na której pisarka siedzi, tylko bratki, a z drugiej strony, tego zdjęcia nie opublikowaliśmy, jest pusty klomb. A przy naszym telefonie pani Zofia Ewa Hrynkiewicz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Pani dyrektor, proszę powiedzieć, czy były literackie akcenty? No bo Elisabeth von Arnim to znakomita pisarka, której książki no, biły rekordy popularności, szczególnie Elisabeth i jej ogród.
Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję za przekazanie mi informacji o niezadowolonej słuchaczce radia oraz zaproszenie mnie do rozmowy. Dzięki temu mogę się odnieść do nieprawdziwych informacji przekazanych do Państwa przez tą słuchaczkę. Osoba, która takich informacji udziela, najprawdopodobniej nie lubi festiwalu albo organizatora, ale też nie uczestniczyła w naszej imprezie. Jak najbardziej. Zapewniam Państwa, że był salonik literacki, w którym pani Ewa Pawłowska czytała urywki powieści Elisabeth. Były również książki zakupione specjalnie na tą okazję w języku niemieckim dla gości z Niemiec. Znakomita dziennikarka Elżbieta Bruska zaszczyciła swoją obecnością salonik poezji. Zgromadziła wokół siebie grono słuchaczy. Pięknie opowiadała o Elisabeth i jej twórczości. Jak również ja osobiście ze sceny, zaraz po przywitaniu gości, znakomitych gości, którzy odwiedzili nas w tym dniu, przyjęli nasze zaproszenia, udzieliłam informacji, zarys całego życiorysu Elisabeth przedstawiłam wszystkim uczestnikom, którzy byli na placu. Także to jest nieprawda, że nie było literatury Elisabeth. Było parę książek, łącznie z ostatnim wydaniem, Wszystkie moje psy.
A były w języku polskim, bo pani wspominała, że po niemiecku były.
Były wszystkie książki. Nie można było kupić, bo my nie rozprowadzamy tych książek. Mhm. Mamy w swoich zasobach, chociażby w bibliotekach, po jednym, po dwa egzemplarze. I na tą okazję były te książki w saloniku poezji. Były tylko i wyłącznie czytane z nich.
A skąd pani dyrektor nazwa salonik poezji? Bo Elisabeth von Arnim wiersze nie pisała.
To tak ustaliliśmy sobie po prostu organizatorzy, że to będzie taką nazwę, tak jak na przykład był też również salonik herbaciany, była garderoba. To jest taka nazwa po prostu nasza, ustalona przez nas, niekoniecznie musi się wiązać bezpośrednio z poezją. Tak?
Podejrzewam, że nasza słuchaczka, pani dyrektor, weszła na stronę Urzędu Gminy i tam jeszcze jest, można zobaczyć program tego festiwalu róż, jest korowód Królowej Róż, jest prezentacja stroju XIX-wiecznych, Państwowe Ognisko Baletowe ze Szczecina, Układ Taneczny, no wiele, wiele różnych atrakcji, Teatr Broadway, ale jeżeli chodzi o ten akcent literacki, to jest to bardzo lakonicznie sformułowane. Salonik poezji Elisabeth, poczęstunek, różana herbata w saloniku herbacianym. Może tu słuchaczce zabrakło szczegółowszych informacji o tym, jak to od strony literackiej będzie wyglądać. Czy bierze to pani na klatę? Właśnie to, że troszeczkę to tak lakonicznie.
Tą informację, którą mi pan przeczytał od słuchaczki, taka sama informacja ukazała się w zeszłym roku, identycznej treści, identycznej, proszę pana, na jednym z portali i myślę, że...
Czyli krytyczna informacja, jakaś, tak? Dotycząca.
Tego samego dotycząca, tak jakby mi pan, wręcz jak mi pan to odczytał, to pomyślałam, że to chyba informacja jest zeszłoroczna i może pan się pomylił.
Nie.
Czyta mi pan zeszłoroczną informację, kopiuj wklej, identyczna była sytuacja. Widocznie ta osoba nie bardzo lubi, tak jak powiedziałam, festiwal albo organizatora i zawsze musi swoje tutaj gdzieś tam przyczepić, swoją łatkę.
No
ale
dobrze.
Zapewniam, że festiwal, że było bardzo dużo osób, które siedziały w tym saloniku, gdzie chętnie słuchały czytanej poezji, mogły same czytać urywki tej poezji. Także no, nie jest to też taki, ten festiwal nie jest tylko tym, że ze sceny będzie czytana poezja, bo ludzie, no nie wszyscy chcą tego słuchać. Kto chciał, to szedł do saloniku i tam mógł sam czytać, mógł też słuchać.
Nie tyle poezja, co proza, bo Elisabeth von Arnim pisała prozę. To pani dyrektor, no prosimy może w takim razie, żeby w tym rozkładzie jazdy, mówiąc kolokwialnie, imprezy, pojawiło się więcej szczegółów, to wtedy może nie będzie takich krytycznych maili. A jeszcze chciałem zapytać o kwestię ławeczki. ciężki fakt, że to nie była rocznica śmierci, urodzin Elisabeth von Arnim, ale no, przyzna pani, kilkaset metrów od jej pomnika przy Urzędzie Miasta w Dobrej odbywa się impreza i ani pół róży przy właśnie tej ławeczce, gdzie Elisabeth Arnim sobie siedziała podczas imprezy. Przydałoby się na następny raz, żeby te róże się pojawiły również przy tym pomniku w dzień właśnie Festiwalu Róż, czyli tak jak to było w tą niedzielę.
Jak najbardziej. W planie organizatora to też nie może pani ta, która słuchaczka, decydować, co i kiedy mamy zrobić. No bez przesady, tak? Festiwal Róż to jest ogromne
przedsięwzięcie. Nie, to nie chodzi o ciebie. Chodzi o to, żeby po prostu było ładnie i tak, żeby upamiętnić tę autorkę i postawić te kwiaty, róże przy jej pomniku.
W naszym planie było i zostało to zrealizowane. Obok pomnika stanęły w tym samym dniu, zaraz po godzinie 18, trzy piękne kompozycje sukni kwiatowe z żywych kwiatów. I taki był nasz plan, po to, aby cieszyły wzrok mieszkańców, gości naszej gminy przez parę dni.
Ale mogły stanąć rano, prawda, w niedzielę?
Nie, one stały na placu, tam gdzie byli wszyscy uczestnicy. W niedzielę podejrzewam, że nikt tutaj nie siedział przy pomniku, może jedna, dwie osoby. Wszystkie osoby były na placu. Wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć w festiwalu, znaleźli się uczestnicy na placu i te suknie zdobiły ten plac, tą imprezę, następnie zostały tutaj przewiezione. Jeszcze tego samego dnia, mimo zmęczenia wszystkich pracowników, to, co zostało zaplanowane, zostało zrealizowane.
To podpisujemy protokół rozbieżności, pani dyrektor, bo ja myślę, że mogłyby tam od rana być róże. Natomiast ważne jest, że impreza miała wymiar literacki. Może prosimy, żeby w kolejnych edycjach więcej szczegółów napisać w tym programie. To wtedy może nie będzie takich krytycznych maili, bo generalnie impreza piękna, bardzo udana. Wiele osób przyszło na wasz apel w strojach z epoki, z przełomu czy końca XIX wieku. Wyglądało to naprawdę bardzo fajnie. Wiele osób kupiło róże, więc dobra będzie różami słynąć. Dziękuję pani za rozmowę.
Ja jeszcze chciałam tylko dodać, że 31 sierpnia Elisabeth ma urodziny, a po śmierci 9 listopada. I w tych dniach możemy, lutego, przepraszam, do 9 lutego, i w tych dniach jest stawiany zawsze bukiet kwiatów. Natomiast to święto, to terminy są bardzo różne i myśmy to sobie wymyślili. Dlatego też uważam, że jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić, to każdy z słuchaczy, czy z uczestników może znaleźć swoje jakieś niezadowolenie i pisać, że na przykład nie w tym miejscu róże stały, albo nie, tak byłam ubrana na przykład prowadząca. Więc no też nie odnośmy się do tego, nie dajmy się zwariować. Nie można, że jedna słuchaczka coś jej się nie podoba i co roku to samo, że my będziemy tutaj stawać na rzęsach i panią zadawalać. Zapraszam tą panią do współpracy. Zapraszam ją również do, na kolejne nasze wydarzenia, jak również do mnie. Jeżeli ma jakieś problemy z sobą i potrzebuje jakichkolwiek informacji, albo wcześniej przed festiwalem uważa, że mogłaby wnieść jakieś fajne właśnie swoje sprostowania, które wcześniej zauważyła, że coś się nie
albo
pasowało.
Albo jakieś organizacyjne tam.
Tak, o to mi chodzi. Zapraszam propozycje. Do współorganizacji, zapraszam do tych propozycji. Chętnie się pochylimy nad tym i wysłuchamy panią i na pewno weźmiemy to pod uwagę.
Pani dyrektor, dziękuję bardzo. W takim razie do usłyszenia przy 11 edycji Festiwalu Róż poświęconego Elisabeth von Arnim. Wszystkiego dobrego.
Bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
Pani Zofia Ewa Hrynkiewicz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. 12.51 to jest czas reakcji i teraz kolejny gość. Tym gościem jest pani Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Pani Sylwio, wracamy do sprawy pewnej nieruchomości w Szczecinie, wielkiej nieruchomości, gmaszysko przy ulicy Gdańskiej, którym zajmujemy się w czasie reakcji od lat, nie wiem ile to było lat temu, 5, 6, 7, decyzja o wysiedleniu mieszkańców z tego budynku, bo to rzeczywiście taka dziwna nieruchomość, można powiedzieć, w środku dzielnicy przemysłowej mieszkali ludzie, zostali wysiedleni, budynek stoi, opustoszały, straszy. Proszę powiedzieć, jakie są decyzje miasta co do tego budynku? Czy on będzie wyburzony? Czy zostaje wystawiony na sprzedaż? No i czemu to tak długo wszystko trwa?
Ciężko mi się odnosić do sprawy tutaj wysiedlenia lokatorów, natomiast rzeczywiście ten budynek w tej chwili jest już opuszczony. Natomiast miasto przygotowuje się do sprzedaży tego terenu Jednak zanim ta sprzedaż nastąpi, musimy i tutaj planujemy zmianę w planie zagospodarowania terenu, przeznaczenia tego terenu, ponieważ w tej chwili w obecnym planie z 2009 roku jest możliwość wprowadzenia tam mieszkań, tej usługi mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowej. Natomiast tak jak pan mówi, teren jest rzeczywiście przemysłowy, nie sprzyja jakby tutaj mieszkaniom i zabudowie mieszkaniowej, więc chcielibyśmy wprowadzić zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego i rzeczywiście tą zabudowę mieszkaniową usunąć z nowego planu. I tutaj myślę, że czy na najbliższej sesji Rady Miasta, czy po wakacjach będzie taka wszczęcie takiej zmiany planu wprowadzone. Natomiast po uchwaleniu nowego planu, kiedy już będziemy mieli nowe zapisy i tutaj przeznaczenie tego terenu będzie tożsame z tym, co jest wokół, czyli produkcja, składy magazynowe, usługi, będziemy mogli przystąpić do podjęcia procedury przygotowania tej nieruchomości do zbycia.
Czyli to jeszcze procedury w toku, ale możemy się spodziewać, bo my dziennikarze robimy konkrety, zresztą słuchacze myślę też, że to wystawienie na sprzedaż będzie jeszcze w tym roku?
Tego nie wiem, bo tutaj oczywiście musimy najpierw uchwalić tą zmianę planu. To ciężko powiedzieć, ile to może trwać, ale oczywiście pracujemy nad tym i tutaj Biuro Planowania Przestrzennego Miasta również ma na względzie jakby tutaj ten czas, więc przygotowujemy uchwałę wszczęcia tego planu. Jak zakończą się te prace, będziemy mogli przystąpić do prac przygotowujących nieruchomość do zbycia.
Czy budynek jest zabezpieczony, tak żeby na przykład woda czy wilgoć nie szkodziły tej substancji?
Tak, myślę, że tak jak każdy budynek w podobnej sytuacji jest zabezpieczony i mamy nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego negatywnego wpływu czy osób z zewnątrz, czy warunków atmosferycznych. No to... Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, bo jasne jest, że no, ten teren wiadomo, jest troszeczkę poza centrum miasta, więc tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale mamy nadzieję, że jeśli ktoś zauważy jakieś naruszenia czy zabezpieczeń, czy że coś tam się dzieje, to zawsze bardzo prosimy o informacje, czy na Straż Miejską, czy no myślę, że Straż Miejska jest najlepszym takim źródłem informacji i pomocy w takich sytuacjach.
Dziękuję bardzo za te informacje. W takim razie czekamy na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, żeby ta nieruchomość pomieszkaniowa przy Gdańskiej zmieniła swoje przeznaczenie na biurowo-przemysłowe, no i żeby ktoś oddał i nadał blasku tej nieruchomości. Mnie tam najbardziej szkoda takiego sklepu, który był na wylocie z miasta. Jak się zapomniało czegoś kupić, to można było tam kupić. Co prawda są stacje paliw teraz, no ale jak ktoś nie chciał korzystać ze stacji paliw, to mógł tam kupić. To będziemy w kontakcie, jeżeli chodzi o tę nieruchomość. Miejmy nadzieję, że będzie to ozdoba naszego miasta, kiedy znajdzie się nabywca. Pani Sylwia Cyza-Słomska, Urząd Miasta Szczecin. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy również i dziękujemy słuchaczom. Jeszcze jeden krótki fragment maila od pana Andrzeja. Niebezpieczne miejsce. Jadąc ulicą Północną Królewskiego, w nawiasie napisał słuchacz, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rostowską w kierunku przeciwnym do centrum, a więc w kierunku północnym, mijamy dwa przejścia dla pieszych, na które piesi wchodzą zza ekranów akustycznych. Co wobec tego, że na tym odcinku dozwolona prędkość to 70 km na godzinę, jest skrajnie niebezpieczne. Popieramy pana, zgadzamy się, będziemy interweniować w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, żeby zmienić tu organizację ruchu, albo spowolnić samochody, albo wprowadzić dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Bardzo dziękujemy. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12.